Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz. Witamy i pozdrawiamy naszych drogich radiosłuchaczy. W to czwartkowe popołudnie są z wami
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz i oczywiście kolejny niezwykły gość, którego tajemnice i nie tylko tajemnice będziemy chcieli podczas tego programu odkryć i zgłębić. Pani Kamila Krytowska, witamy panią serdecznie na antenie Radia Rodzina.
Szczęść Boże.
No szczęść Boże i witam serdecznie.
Czy pani się boi tego spotkania naszego dzisiejszego?
Nie, żadnych spotkań się nie boję.
Pytań też nie?
Nie.
No i bardzo dobrze, z takim podejściem chcemy rozpocząć.
Lubimy odważne kobiety, odważnych gości naszych tutaj zapraszać, bo to oznacza tylko jedno, że jest pani otwarta na rozmowę, na szczerą rozmowę, na ważne tematy.
Oczywiście.
Pani Kamilo, zaczniemy może tak od końca. Czy jest pani szczęśliwą seniorką?
No myślę, że powinnam być i jestem. Tak, jestem szczęśliwą seniorką, ponieważ tak się akurat złożyło, że na emeryturze, że tak powiem, robię różne fajne rzeczy, na które wcześniej nie miałam czasu. I tutaj troszeczkę spełniły się jak gdyby takie moje marzenia.
I do tych marzeń my dojdziemy, prawda? I teraz chyba się troszeczkę cofniemy, nie? Rozpoczniemy, Kasia, od początku.
Tak, od historii. Chcielibyśmy, aby nieco więcej zdradziła pani naszym słuchaczom, jeśli chodzi właśnie o wypoczątek, o te najmłodsze lata, o lata wzrastania. Opowiedziała nam, skąd pani się wywodzi, opowiedziała troszkę o swojej rodzinie.
Pochodzę ze Skarszewa. To jest taka niewielka miejscowość pod Kaliszem, a mieszkam w posiadłości jezuickiej, bo działka, na której mieszkam, należała kiedyś do jezuitów.
Mm-hmm.
I pewnie dlatego w wieku 18 lat do tych jezuitów trafiłam. Byłam tu praktycznie cały czas prawie w Kaliszu, no tu skończyłam szkołę średnią, potem studiowałam trochę poza Kaliszem, ale w sumie tak się złożyło, że po wyjściu za mąż znowu tutaj wróciliśmy. No i mój mąż tak się przywiązał do tej miejscowości Skarszewa, że w ogóle nie chciał nawet słyszeć o tym, żebyśmy mieszkali gdzie indziej, a mieliśmy naprawdę szansę. No i tak zostaliśmy.
W jakich okolicznościach pani męża poznała, bo to o to też pytamy,
no,
bo to czasem są ciekawe historie.
O, to była bardzo ciekawa historia. Mój mąż w ogóle z wykształcenia był poligrafem i ja w tym czasie, kiedy go poznałam, pracowałam jako instruktor terapii zajęciowej w Kadłubie na Opolszczyźnie. To była taka szkoła życia i jednocześnie taki zakład wychowawczy prowadzony przez te siostry zakonne. I właśnie ta drukarnia, w której pracował mój mąż we Wrocławiu, przynosiła właśnie dla naszych dzieci na takie robótki ręczne takie ścinki, resztki różnego rodzaju papieru. I my żeśmy potem z tego papieru, że tak powiem, prowadzili z nimi terapię, no i zajęcia. No i mój mąż przyjechał z kierowcą do tego Kadłuba. Na tę Opolszczyznę, no i przywiózł te różne rzeczy. I siostra dyrektor mówi tak, wiesz co, Kamilka, mówi, to tak oprowadź panów po tym ośrodku, że tak powiem, no powiedz im tutaj coś, nie coś, no to za chwilę będzie obiad. No i tak też się stało.
I tak pani oprowadziła, żeby tak, w życie wprowadziła.
Skutecznie. No. Także no, tam żeśmy się po prostu poznali. Nie?
I od razu zaiskrzyło?
O no, czy to zaiskrzyło, to znaczy Tadeusz był takim człowiekiem, który lubił szybkie i konkretne rozwiązania i jak zaczął szybko mówić o małżeństwie, to ja myślałam, że on sobie żartuje. No ale mówię, no dobrze, no co tam, no ale potem się okazało, że to jest, że tak powiem, poważnie. No i w sierpniu żeśmy się poznali, tak jakoś pod koniec to było, a w kwietniu mieliśmy ślub. Czyli dość szybko.
Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. złe, czy dobre są, nim przyjdzie ktoś. Nasz sen poprzedni dzień nie powie może nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśmiechnięcie wart. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo dać. Nie uwierzę w smutek dnia, uśmiechem słońca dotknie ust myśli. Jak będzie śnił swój sen poprzedni dzień, by w nim będzie cieśni, nie wiedząc, że tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśmiechnięcie wart. Wystarczy, że
czym pani on zaimponował?
No to był tak ładny chłopak, aha, że nie szło się oprzeć. Tadeusz miał przepiękne włosy. Wszyscy, co słuchają tej audycji, jak go znają z młodości, on miał taką fryzurę afro Jimi Hendrixa. I te włosy były tak kędzierzawe, że jak przyjechał do naszej wsi, to wszyscy go chcieli po tych włosach głaskać. No, a przy czym on był bardzo takim człowiekiem otwartym, towarzyskim. Korzenie miał tam na wschodzie, to była bardzo trudna historia tej rodziny. Mama została tu przesiedlona, a ojciec wracał spod Berlina. No i poznał, że tak powiem, teściową. To tylko tyle wiem o historii tej rodziny. Raz tylko spotkałam w roku 79 siostrę mojego teścia, która przyjechała z dwoma chłopcami, tak mieli po 18 lat. Moja teściowa wzięła wtedy kredyt, żeby tych chłopaków okupić, bo to oni z Gruzji przyjechali, bo teściu właśnie stamtąd pochodził. I tak się to właśnie złożyło, że no ona ich okupiła i już nie wrócili. Potem dostaliśmy tylko list, że tak powiem, że chłopaki siedzą i że ona nas bardzo prosi i pisze tam przez kogoś, żebyśmy się nie odzywali, bo to jej tylko zaszkodzi. I nic więcej, że tak powiem, już na ten temat nie wiedzieliśmy, no bo no nie szukaliśmy zgodnie z jej życzeniem. Czekaliśmy, że być może potem przyjdzie jakaś odpowiedź, ale ta odpowiedź, że tak powiem, no nigdy nie przyszła. O, to takie były koleje losu. Natomiast no ja jestem córką ogrodnika, dlatego przesadzam.
A, to
ciekawe.
No, moi rodzice no, pobrali się zaraz po wojnie, bo przecież ja się urodziłam w 50 roku, czyli praktycznie prawie 25 mi do setki brakuje. I ojciec na początku pracował w takiej fabryce lalek, ona była na niecałej, no ale on miał taką głowę, że tak powiem, do różnych takich spraw technicznych. I zaczął coś kombinować, bo mówi, wiesz, najlepiej to pracować u siebie. No i zaczął, że tak powiem, zakładać okna inspektowe, zresztą to było źródłem bogactwa Skarszewa. Potem, no i najpierw sadziliśmy ogórki, najpierw tych okien było 30, potem 50, potem 100. No i się okazało, że właśnie z tych ogórków zupełnie dobrze idzie, bo rodzice naprawdę bardzo umieli zarządzać pieniędzmi. Nigdy nie było tak, żeby nam na przykład czegoś brakowało, czy mimo to, że mieliśmy tylko hektar 67. po prostu potrafili to robić i potrafili o dom zadbać, ale ja nigdy nie widziałam moich rodziców, że tak powiem, takich siedzących, żeby się tam lenili czy coś takiego. Ojciec zawsze coś tam rysował, planował i robił, majstrował, natomiast moja mama robiła piękne rzeczy na drutach. I my mieliśmy zawsze ładne czapki i różne inne ładne rzeczy. Taka to była historia. W szkole uczyłam się, że tak powiem, średnio. Nie byłam jakąś tam wybitnie dobrą uczennicą, ale to dlatego, że też chodziłam troszeczkę może. To był w ogóle bardzo trudny czas, wiecie państwo. No, dzieci na wsi po prostu pasły krowy. No jak to w takiej sytuacji? No to żeśmy różne psoty robili. Ja miałam bardzo fajną babcię. Ona jak na tamte czasy umiała czytać i zawsze nas brała, no i nam czytała różne książki. I ona w nas tak rozbudziła, że tak powiem, taką ciekawość świata, ciekawość historii. My żeśmy tak, że tak powiem, wtedy to była to i ciekawość, ale my mieliśmy swoje dziecięce tajemnice i żeśmy jej tam uciekali trochę i nieraz nerw jej napsuliśmy, no ale tak było. Natomiast ta klasa, do której chodziłam, taka była słaba, chociaż bardzo przyjemnie wspominam swoich nauczycieli. Naprawdę. W pierwszej klasie uczyła mnie pani Sawicka, potem wyjechała do Warszawy, to ja bardzo za nią tęskniłam, bo ona bardzo umiała podejść do wiejskich dzieci. Potem mieliśmy panią Marię Jopek, wychowawczynię, i to była też historyczka i być może, że miała troszeczkę inne poglądy, ale też umiała, że tak powiem, podejść do dzieci. Ale takim marzeniem w naszej szkole to była pani Krystyna Szwajda. Pani Krysia wiedziała, jak żyjemy, zresztą sama miała chyba swoich czworo dzieci i ona robiła tak, że zawsze na lekcji czytała nam jakiś urywek dobrej książki, na przykład Krzyżakiów, czy Ogniem i Mieczem, czy coś. To było 15 minut. I potem kończyła w takim miejscu, że my byliśmy ciekawi, co tam jest. I tak sobie umiała, że tak powiem, z nami troszeczkę grać. I to też rozbudziło taką właśnie naszą ciekawość wiedzy. Bardzo przyjemnie wspominam naprawdę swoją szkołę w Skarszewie, harcerstwo. Potem była szkoła średnia, liceum. No i tak mi się wydawało, że ja nikim innym, tylko nauczycielką powinnam być. I jak miałam gdzieś 17-18 lat, trafiłam zupełnie przypadkowo do jezuitów. Przedtem, jakiś rok przedtem, poznałam księdza Henryka Kowalskiego, który był w parafii Dębę. I my nie chodziliśmy do swojej parafii na religię, tylko chodziliśmy do tej parafii Dębę, no bo tam było blisko. To była połowa drogi tego, co do Borkowa. Taka młodzież. I on miał taką pasję misji, no i uczył się języka i ciągle nam o tych misjach opowiadał. Różne niestworzone rzeczy, znaczy takie, że to mamy taki obowiązek, że jest taka potrzeba serca. To był naprawdę wspaniały kapłan. To było coś niesamowitego, ten człowiek. On rozbudził, że tak powiem, we mnie taką chęć, taką ciekawość właśnie poznania innych krajów. Potem ksiądz Kowalski przeszedł do Miłosierdzia Bożego, no i tak nasze drogi trochę się rozeszły, ale ja się tu związałam właśnie z jezuitami. No i tak pozostało i jakoś oni nas cierpią do tej pory, pokutę mają na pewno dobrą, bo mój mąż zawsze twierdził, że 5 minut ze mną to jest 500 lat czyśca z głowy. No i tak żeśmy tu różne rzeczy robili, że tak powiem. Tu nas zastał, tu tworzyliśmy KIK, tu nas zastał stan wojenny, tu tworzyliśmy Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. No różne rzeczy robiliśmy, ja to bym tu musiała wiele rzeczy opowiadać. I no jak potem wyszłam za mąż, mieszkaliśmy trochę we Wrocławiu, ale Tadeusza wzięli do wojska tak znienacka. W styczniu wzięli go na komisję, no więc tata mówi, dziecko, ty nie będziesz gdzieś chodziła po świecie, więc przyjeżdżaj do domu, bo przecież mówi na utrzymanie mamy, no i tak dalej. No ja, że tak powiem, pracowałam wtedy w szkole i no przyjechałam do domu, przekonał mnie, zresztą zachorowałam wtedy, bardzo się przeziębiłam, tam cała historia, ale to nie o to chodzi, żeby to opowiadać. To tak w skrócie, bo to nie wszystko idzie opowiedzieć. No i przyjechałam do tego domu i zaczęłam, słuchajcie, szukać pracy. A ponieważ to był kwiecień, to się okazało, że w tej szkole nie ma żadnego etatu. I trzeba było wziąć takie zaświadczenie z urzędu gminy, że nie ma pracy na terenie mojej gminy Żelazków. Mhm. I ja poszłam do tego urzędu gminy po to zaświadczenie i spotkałam tam dyrektora banku. A ten dyrektor mówi tam do tej pani: proszę pani, żadnego zaświadczenia, przychodzisz do banku. Nie? Ja mówię: Boże, przecież ja do 5 nie umiem liczyć, panie dyrektorze. Ja się nie nadaję absolutnie do takiej pracy. Co ty mówisz, wpisać umiesz? Umiem. No to w zbiorówkę będziesz umiała wpisać. Tak mi to wytłumaczył. Ale no, mówię, a ile ja tam dostanę? No i ta pensja była dość atrakcyjna. I tak sobie mówię, no pójdę do tego banku. Przyszłam do domu i opowiadam to, a moja mama usiadła. I mówi: dziewczyno, przecież to bank to jest ostatnia rzecz, którą ty powinnaś w życiu robić. Ale ja się okazałam bardzo sprytną osobą w tym banku, że tak powiem. Okazało się, że ja się bardzo dogaduję z klientami, że bardzo się dogaduję w ogóle z pracownikami, z ludźmi. No i dyrektor mówi wtedy: słuchaj, mówi, może być zaczęła studiować ekonomię. I tam takie była specjalna ekonomia, to była taka przystosowana właśnie do pracowników banku. Poszłam właśnie na to, to było 3 lata. To tak się dostawało dyplom ekonomisty i skończyłam te 3 lata. Potem mówię, no cóż, trochę mi w tym Żelazkowie było, że nie bardzo. Tadeusz przyszedł z wojska, to mówimy, trzeba, że tak powiem, coś poszukać. A jeszcze w międzyczasie oczywiście wyszedł stan wojenny. Ja byłam związana tutaj z jezuitami, z tą grupą. Od razu żeśmy założyli, że tak powiem, taki komitet pomocy internowanym. No różne rzeczy wtedy się robiło, bo tu ojciec Dziebrzek wtedy był. Ale ze mną była zupełnie inna jeszcze sytuacja. Koleżanki mówią: słuchaj, musimy się zająć mamą Tolka Pietkiewicza, bo to była osoba niewidoma, była na jeden bok sparaliżowana i mówią: idziemy do niej rozeznać tę sytuację. To było w stanie wojennym, poszliśmy tam, no ona nam otworzyła, ona nas znała, bo my tam do nich chodziliśmy oczywiście, zwłaszcza w Sylwestra, na Bigos. No i proszę sobie wyobrazić, no doszliśmy do takiego wniosku, że rzeczywiście musi się ktoś ją zająć, bo oni wtedy wszyscy byli chłopacy internowani. Janusz potem przyszedł za jakiś czas, ale to już była inna zupełnie historia i mówią: no to słuchaj, to ty będziesz najlepsza, bo ty nie masz dzieci i ty się tutaj panią Pietkiewiczową zajmiesz. I to był nowy rozdział w moim życiu. Tak, z tego Żelazkowa musiałam dojeżdżać i głównie to było powodem, że ja zaczęłam pytać się w kaliskich bankach, no i trafiłam do Narodowego Banku Polskiego i no i najpierw pani dyrektor zaproponowała mi stanowisko kierownika sortowni. To wiecie państwo, tak się liczyło do 50. To taka była praca, która wymagała pewnej precyzji, ale ja się w tym nie czułam za dobrze. Poszłam do pani dyrektor i mówię: pani dyrektor, ja nie chcę tego kierowniczego stanowiska. Ja bym chciała taką pracę z klientem. Szefowa była bardzo zdziwiona. Mówi: no to pierwszy raz mi ktoś tu z czegoś takiego rezygnuje. Ale mówi: jak pani chce, to proszę bardzo, mówi, może pani iść na obsługę banku właśnie. No i tak to się zaczęło. No i potem pracowałam tam 7 lat i 7 miesięcy właśnie w tym banku. On się potem przekształcił się w 89 roku Narodowy Bank Powszechny Bank Gospodarczy. No i potem mówię: no nic, trzeba się gdzieś ruszyć dalej, bo powstawały nowe banki i ja złożyłam podanie, papiery do 2 banków i w obu tych bankach powiedzieli mi tak. No i zaczęłam pracować w Wielkopolskim Banku Rolniczym. Najpierw miałam być naczelnikiem wydziału operacyjnego, bo bardzo dobrze się na tym znałam i potem wyszło, że no mówią: dobrze, no to my ci tutaj będziesz doradcą rady, bo ty się znasz na wielu rzeczach, no a będziesz tam miała z tego jakieś dodatkowe pieniądze. No i tak też było. I potem nagle, no ni stąd, ni zowąd, powołano mnie w skład zarządu. Sama byłam zaskoczona, a jeszcze przedtem było tak, że ja bardzo tam pracowałam, przygotowywaliśmy tam procedury do tego banku, bo to każdy bank musiał sobie sam przygotować. Ja tam napisałam 800 stron takich procedur bankowych, które obowiązywały w naszym banku. To żebyście to państwo nie myśleli, bo to są rzeczy, które obowiązują we wszystkich bankach, tylko pewne rozwiązania po prostu każdy bank przyjmuje indywidualne, no tam na przykład no, metodę liczenia odsetek, może wybrać taką czy inną, może wybrać, że ma takie rachunki, takie, no ja już tu nie chcę w szczegółach opowiadać, bo to było, no to, że tak powiem, było to, że wszyscy byli tym jak gdyby zachwyceni, nadzór bankowy sam nie mógł w to uwierzyć, że zrobiła to jedna osoba przez pół roku. Ale ja rzeczywiście wtedy z tego banku nie wychodziłam, słuchajcie. No potem trzeba było znowu zatrudnić ludzi, trzeba było, no i znowu była dyskusja, czy wziąć takich ludzi z banku, czy wziąć nowych. Wtedy była, słuchajcie, taka była sytuacja, bo to jest rok 91-2-3, było takie bezrobocie, że ludzie z doktoratami byleby mieli jakąś pracę. Były takie stosy dokumentów i trzeba było, że tak powiem, jakoś się z tym uporać. Ale ja mówię, słuchajcie, przekonałam właśnie wszystkich zarządu, żebyśmy wzięli ludzi młodych, żebyśmy im dali szansę. Oni mówią, no co ty wygadujesz, kobieto, do mnie? Ja mówię, słuchajcie, bo kto to w ogóle opanuje od razu taką wiedzę? Ja mówię, ale jaka ta wiedza jest tak naprawdę? Mówię, słuchajcie, to jest 800 stron przepisów, w banku jest 5 wydziałów, czyli ile przypada na każdy wydział, a to jeszcze przypada na każde stanowisko, więc mówię, ten człowiek na początku jedną rzecz, jaką będzie musiał umieć, to dobrze rozumieć to, co on robi i pracować w systemie. No i to mówią, no to, a ty będziesz ich szkolił? A ja mówię, no oczywiście, no przecież co to za problem? No i tak też się stało, że tak powiem. Słuchajcie, to był bardzo dobry zespół. To byli ludzie młodzi, tuż po studiach, czy tuż po szkole średniej, bo przecież nie wszystkie stanowiska wymagają studiów. No i oni się rzeczywiście świetnie sprawdzili. Oni potem, jak bank się rozleciał, to znaczy w tym sensie nie spełniał wymogów kapitałowych i nie mogli się dogadać akcjonariusze, to oni bez problemu znaleźli sobie gdzie indziej pracę i to niektórzy na bardzo kierowniczych stanowiskach. Byli zdolni młodzi ludzie i naprawdę chcieli pracować. Także tak wszystko było właśnie, w taki sposób to się stało. No i potem znowu podniesiono próg kapitałowy i już zmieniła się władza. No i proszę sobie wyobrazić, Bank Śląski to przejął. No potem oczywiście wszystkich pracowników zwolnił, bo przecież to taka była sytuacja. Ja mam tylko jedną satysfakcję z tego, że te procedury ten Śląski ocenił ponoć bardzo pozytywnie. Tak mi mówili przynajmniej pracownicy, nie? No. No i tak ja potem musiałam sobie szukać pracy, stawałam do wielu konkursów, no i sobie znalazłam właśnie szefa banku w Międzychodzie, no i te 5 lat tam do emerytury dopracowałam. Bardzo dobrze też wspominam ten czas, no i tych ludzi. Im był potrzebny taki szef, a ja potrzebowałam tej pracy.
Musimy Państwa zostawić troszkę w takim niedosycie, jeżeli chodzi o opowieść pani Kamili Kretowskiej, dlatego że kończy nam się czas antenowy, a my chcemy zaprosić Państwa do tego, abyśmy razem z naszym gościem odkrywali różne piękne tajemnice, mówili również o potrzebie misyjności, potrzebie działań na rzecz Kościoła, ale to piękny temat, który będziemy chcieli zrealizować w drugiej odsłonie, w drugiej części rozmowy z panią Kamilą, to już w grudniu.
Pani Kamilo, bardzo dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia za miesiąc.
Do usłyszenia.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.